bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie naszych radiosłuchaczy. Wyjątkowo ksiądz Jarosław Oponowicz. Godzina 21:41, czas na audycję Czarno na Białym. Dzisiaj chciałbym po prostu przedstawić Państwu człowieka. Tak na razie określę naszego gościa i bohatera tej audycji. Być może on skieruje wzrok nasz w inną stronę, ale chciałem, aby to spotkanie zapadło nam w pamięć, abyśmy poznali coś, a może nawet więcej z perspektyw pracy misyjnej, byśmy nasze serca otwierali ku tym odległym przestrzeniom, gdzie ludzie żyją, gdzie żyją inaczej niż my żyjemy, mimo że mamy swoje kłopoty, mamy bieżące sprawy związane z polityką, z odpowiedzialnością za kraj, z trudnościami, także z wodą, kataklizmami, to jednak nasze serca muszą wciąż na nowo otwierać się jako wierzących i nie tylko na problemy innych, bo nie jesteśmy sami na mapie świata. Spotkanie aż do godziny 23:00. Mam nadzieję, że Państwo nie odejdą od radioodbiornika. Dzisiaj będziemy mówić o Peru, będziemy mówić o pracy misyjnej tam, daleko od nas. Zapraszam do kontaktu. Jeśli Państwo mają już przygotowane, bo słyszeli z zapowiedzi, że będzie audycja związana z pracą misyjną, z działaniem misyjnym Kościoła, ale także ze specyfiką tamtego kraju. Myślę, że ciekawych rzeczy dowiemy się także w ogóle o Peru. Niektórzy mówią tak, niektórzy inaczej. Dowiemy się dlaczego. To wtedy będzie można to pytanie zadać. Zapraszam do tego kontaktu. 509 056 590 to kontakt SMS-owy. Jeśli ktoś chce korzystać z kontaktu gadu-gadu, to 308 6701. Wystarczy wpisać Radio Podlasie Studio i także znajdziemy ten numer. Ewentualnie, jeśli ktoś zechce porozmawiać lub pozdrowić naszego gościa, za chwilę okaże się, kto nim jest, na żywo 025 644 65 55, to telefon do naszego studia. Za chwilę nasz gość i bliżej misji. Oh. trzymałem Państwa przez tę muzykę w niepewności, kim jest nasz gość. Przedstawiam ksiądz Jan Miedzianowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Który akurat w tym momencie jest w Polsce. Przyjechał z daleka. Już pewnie o tamtym kraju mówi jak o swoim domu.
Zgadza się.
Kończył urlop zdrowotny w trakcie pracy od 4 lat w Peru. Wracający tam mimo wielu trudności ze zdrowiem. W dossier na stronie naszej diecezjalnej traktującej o misjach www.misjosiedlcesacro.pl czytamy, że pochodzi ksiądz z parafii Ostrów Lubelski, no, kiedy się urodził, już troszkę lat temu. Studia seminaryjne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu w latach 92-98, święcenie kapłańskie w 98 roku i praca duszpasterska w parafii Sosnowica, w parafii Parczew i potem przygotowanie w Centrum Misyjnej, w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w latach 2005-2006. Co księdza doprowadziło do tego momentu, że ksiądz pojechał tam do Warszawy na to przygotowanie? Jak rodziło się to silne powołanie misyjne, skoro ksiądz mimo tych olbrzymich trudności ze zdrowiem chce wracać mimo wszystko do tamtego kraju?
Jeśli tak sięgnę pamięcią, to moje zainteresowanie misjami się rozpoczęło jeszcze w szkole średniej. A właściwie to już pod koniec podstawówki pojechałem do Częstochowy podziękować Matce Bożej. Ja to zwykle mam w zwyczaju robić. Jak pojechałem tylko pierwszy raz z mamą, pamiętam kiedyś z moją siostrą, Anią, pierwszy raz. Później już z Częstochową się nie rozstawałem. Pojechałem właśnie tam pytać się. To było w szkole średniej, tak. Dowiedzieć się w seminarium o przyjęcia do parlotynów. I zgłosiłem się do takiego domu, porozmawiałem troszkę z nimi, bo dowiedziałem się właśnie, że oni pracują na misjach. I w naszej parafii w tym czasie pracował na misjach w Brazylii brat Władysław Chlebik, który w czasie swojego pobytu w Polsce, na wakacjach, dużo opowiadał też o Brazylii, swoich przeżyciach, też również się z nim spotykałem, więc tak mnie zapalił właśnie do Brazylii i dowiedziałem się, że palotyni tam pracują i postanowiłem właśnie w tym kierunku pójść. Czułem, że Pan Bóg mnie powołuje, ale oczywiście to była szkoła średnia, któryś tam wyjazd, prawda, do Częstochowy w czasie szkoły średniej. Później matura i znowu z księdzem Grzegorzem pojechaliśmy do Częstochowy podziękować po maturze. Ja za maturę, a on właśnie razem ze mną, żeby upewnić się jeszcze w tym powołaniu. Ja w międzyczasie oczywiście już myślałem o innym zakonie, o blatach Maryi Niepokalanej. Tak to właśnie bywa, człowiek tak szuka, rozpoznaje. I pojechaliśmy razem do Częstochowy. I ja właśnie on znalazł tam swoje zgromadzenie, a ja nie poszedłem do żadnego zgromadzenia zakonnego, tylko do seminarium. Właśnie tam wszystko się właściwie, no moja wola, moje myślenie się zmieniło. Więc jak gdyby no sprawa misji, takiego bezpośredniego kontaktu z misjami, no, z misjonarzami, prawda, poszła innym torem.
Jakby tak przycichła zewnętrznie,
przycichła,
prawda?
Przycichła, tak, właśnie. W seminarium oczywiście interesowałem się misjami, to były czasopisma, przyjeżdżali też misjonarze, też to właśnie, no ciągle to mnie tak jakoś intrygowało, prawda, zapalało mnie. Ta praca misyjna ciekawiła mnie to życie gdzieś tam daleko od domu, prawda, tych misjonarzy, że to no takie niesamowite było. Może na początku była taka ciekawość, ale później pamiętam, że ten wyjazd dużo mi dał właśnie do Rosji. Pierwszy taki wyjazd z seminarium. Pojechaliśmy z obecnym księdzem Tomkiem Dudą i Leonem Bobrowskim. Jeszcze wcześniej, wtedy byliśmy chyba po czwartym roku. To był 96 rok. I wtedy właśnie też pamiętam, jak ogłoszono ten wyjazd, to ja oczywiście od razu można powiedzieć, że no tak i tak po prostu taka chęć we mnie, tak jak gdyby takie przynaglenie, żeby właśnie tam jechać, no takie pragnienie wielkie, o może tak się wyrażę, było tego wyjazdu na misję, na misję tam na wschód. I oczywiście no zawsze takie sytuacje rodzą też dużo wątpliwości, jak tam jest, czy po prostu no różne, prawda, takie straszenie też różnymi chorobami, różnymi tak, takimi...
Rodzi się taka kontra, prawda,
właśnie.
Z jednej strony entuzjazm, tak, tym bardziej, tak, że nie jechaliście tam na wypoczynek.
No tak, tylko do pracy właśnie, do pracy przy budowie kościoła.
To było do miejscowości?
Jekaterynburg, to było takie duże miasto, można powiedzieć stolica Syberii.
No znamy, tak, tym bardziej, że związana z postacią cara Rosji, który na ołtarze
zginął właśnie.
Wszedł.
Tak. I można powiedzieć właśnie, że taka walka zakończyła się wielką radością i zwycięstwem właśnie Boga, i ten strach po prostu, kiedy się walczy z Nim, znika. I potem rodzi się wielka radość, ponieważ na pewno przez takie pragnienie po prostu to się czuje w sercu. To Bóg właśnie wzywa.
Dotknijmy jeszcze tego elementu, bo być może on dla wielu młodych ludzi jest taki charakterystyczny, w ogóle elementu takiej walki duchowej, można tak powiedzieć. To taka troszkę walka duchowa. Być może niektórzy myślą o ze słuchających nas, czy z dzieci słuchających nas, może, o jakimś powołaniu, czy to misyjnym, czy w ogóle powołaniu, czy służbie, to nie musi być powołanie w kapłańskie czy zakonne, to może być jakaś służba, droga chociażby pomocy osobom niepełnosprawnym, bardziej wymagająca. Taka i wahają się, prawda? Najpierw jest ten zapał, potem przychodzi to takie, prawda, zniechęcenie.
Tak.
To zniechęcenie, ono, czy można określić jego źródło, czy to tylko człowiek, czy to zewnętrzne, trudno powiedzieć.
Czasami myślę, że to jest taka pewna próba, którą Pan Bóg daje człowiekowi, żeby po prostu sprawdzić go, czy naprawdę on chce tym głosem iść. Po prostu no, wybór dobra zawsze wiąże się z pewną trudem, z walką. I w tym przypadku na pewno stoją tutaj na przeszkodzie w realizacji ludzie, prawda, też człowiek sam, ja sam, prawda, który słyszy ten głos, który mnie, prawda, wzywa, a jednak potem się rodzą wątpliwości, czy dam radę, czy podołam, idąc do seminarium, czy nawet jadąc na misję, czy po prostu... Czy jak tam się odnajdę, to też jest pewna taka niewiadoma. Człowiek po prostu w takim staje przed wieloma niewiadomymi. Ale także ludzie, którzy mówią, no słuchaj, no gdzie ty tam pojedziesz, daleko, coś ci może się stać, jakieś choroby.
Ich własne
tak,
myślenie.
Tak,
prawda?
Tak, właśnie.
Zniechęca albo zachęca.
Indianie cię zjedzą, prawda, i tak dalej.
Na szczęście Indianie, chyba tam ci Indianie nie jedzą.
Nie, to tak. Troszkę śmiechem, żartem, ale czasami właśnie takie po prostu są, no, że prawda, no, ci dzicy ludzie, tak, jak to się mówi, prawda, więc można się wszystkiego spodziewać. Chociaż nie powiedziałem, że oni są dzicy, no, każdy człowiek po prostu ma jakąś pewną kulturę, prawda, mądrość. Prawda?
Tak, wrócimy jeszcze do samego Peru. Wróćmy jeszcze do Jekaterynburga, bo tam zastaliście pewną sytuację, jak ten wyjazd wpłynął, oprócz tych wahań na początku, właśnie na to powołanie misyjne, konkretyzowanie się jego.
Niesamowite było to, czego tam doświadczyłem, zwłaszcza wiary tych ludzi, gdzie miasto wielkie, a parafinka się tworzyła. Najpierw się zbierali gdzieś tam w Domu Kultury, jako taka wspólnota, jakiś chóru, prawda? Troszkę tak pod taką osłoną, nie wprost taką religijną. I dowiadywali się ludzie właśnie przez radio czy telewizję, jakieś wywiady były z księdzem robione. Więc też dowiadywali się ludzie, że istnieje taka wspólnota katolicka, że się spotykają. I później właśnie miasto im zwróciło budynki, które wcześniej należały do parafii. Oczywiście kościół został zburzony. I tam właśnie To jest ciekawe, że zaczęliśmy budowę kościoła rozbierając stajnię. Kiedy tam właśnie w tym miejscu była taka stara stajnia. Część ścian żeśmy rozebrali i prawda, były zrobione nowe fundamenty i budowano właśnie, dobudowano nowe ściany. I to właściwie jak tam byłem, to pracowałem tylko 1,5 miesiąca. No szkoda, że nie dłużej, ale musiałem wrócić do kraju, do Polski. I po prostu doszliśmy do końca ścian, prawda? Także w takim stanie.
Do stropu.
Do stropu, tak. No, po prostu niesamowici byli ci ludzie. Bardzo
to byli
otwarci.
Miejscowi ludzie, miejscowi czy jeszcze ludzie, przyjechał tak. ktoś z zewnątrz?
To znaczy,
oprócz was, kleryków tam będących.
Był jeszcze brat księdza Jerzego Paczuskiego, tak. Taki po prostu złota rączka. Człowiek złota rączka, który wszystko potrafił robić. No to jest bardzo ważne.
Konieczny tam szczególnie.
Tak. Wielu ludzi właśnie przychodziło też, tak dochodziło codziennie do pomocy. Nawet jeden prawosławny człowiek przychodził tam do pomocy. I w pewnym momencie, kiedy rozbudowaliśmy cegłę z sąsiedniej budowy, takim wielkim dźwigiem przez budowę, przez ten cały budynek, to był akurat budowany konsulat amerykański, więc ten kościół to właściwie był taki nieduży w porównaniu z tym wielkim budynkiem. Zapytał się nas jeden z murarzy, jeden z pracowników, ile dostajemy, prawda, tę pracę. Mówię, że no nic nie dostajemy. To jak to tak można, tak za darmo? Ale potem dowiedziałem się, że ten właśnie człowiek później przyszedł tam właśnie do murowania ścian i został katolikiem. A że przyjął chrzest, nawrócił się. Różnie Pan Bóg działa, prowadzi. A niesamowite właśnie jest doświadczenie wiary innych ludzi. Prawda? Bo często my jesteśmy tutaj w Polsce po prostu jak czasami takie horyzonty mamy tylko do naszego kraju ograniczone. Jak to jest w Polsce, wiemy dobrze. A jak jest tam właśnie? Jak jest tam, jak ludzie tam wierzą? Borykając się z różnymi problemami, trudnościami, kłopotami, prawda? I że przychodzą na tę mszę świętą codziennie. Że ta życzliwość ludzi, otwartość to i taka radość. Ja tam się poczułem dosłownie jak u siebie w domu. I chociaż było to no, prawie 4000 kilometrów od domu, to pamiętam, jak dzwoniłem do domu, to lepiej było słychać mamę niż tutaj w Polsce dzwonił. To ciekawe było dla mnie. Bardzo się dobrze tam czułem. I myślę, że to też taki był znak pierwszy, że wytrzymam daleko od domu.
Tak.
Prawda?
Pośród ludzi, którzy
tak,
przychodzą
ludzi.
Dopiero do wiary. Prawda?
Właśnie. Także Pan Bóg różnie tak prowadził.
Czy były jeszcze jakieś inne doświadczenia na tej drodze upewniania się co do misji?
Na tym etapie nie. To były takie dosłownie można powiedzieć takie punkty, prawda, które wyznaczały mi tę drogę na misję. Jeszcze sam nawet nie wiedziałem. Myślałem o tym, żeby wjechać na wschód. Ale później w kapłaństwie, praca na parafii, duszpasterska jako wikariusz w Sosnowicy, potem w Parczewie, parafii świętego Jana Chrzciciela. Chciałem pozdrowić słuchaczy z tych parafii bardzo serdecznie. Jakoś tak można powiedzieć, że stłumiła to moje myślenie o misjach. Ale jest jedno wydarzenie, które gdyby stanowi ciągłość. Wyjazd mojego kolegi księdza, obecnie księdza Grzegorza Sagana z mojej parafii do Peru. Kiedy dowiedziałem się, że wyjeżdża do Peru, już coś się we mnie budziło, ale oczywiście jakoś tak nie dopuszczałem do tego do głosu, jakoś tak no nie zwracałem na to uwagi. Interesowałem się, co on tam robi, jak żyje. Był na początku nad Amazonką, Iquitos, niewielkie miasto, do którego można tylko dojechać, dopłynąć łódką, łodzią albo samolotem. Tak. No nie polecałbym przedzierania się przez dżunglę z maczetą w dłoni. I właśnie takie ten kontakt z nim, ta wymiana informacji doprowadziła do tego, że w 2004 roku pojechałem zaprosił mnie on właśnie na święcenia kapłańskie do Peru. I już tutaj się coś zaczęło dziać właśnie. Zapraszał nam do Peru, więc myślę sobie tak, tak daleko to jeszcze nie byłem.
Tak. I w zasadzie po co aż tak jechać, nie? No właśnie. Jedno wydarzenie, które trwa nie za długo.
Jedną, no może półtorej godziny, ale czasami się tak właśnie wydaje, no po co tak jechać, to właściwie no kwestia też i materialna, prawda, i niebezpieczeństwo gdzieś daleko, prawda, leci się samolotem, potem tam, zupełnie jak się czyta w internecie, prawda, o tym, jak jest w Peru, no to zniechęca.
Tak, kwestia bezpieczeństwa na miejscu.
Miejscu, tak, zresztą o tym się przekonałem, można powiedzieć, będąc tam, naprawdę żyje się, no, żyje się takiej niepewności, strachu. Trzeba bardzo ufać Panu Bogu.
Mhm. A jednak ksiądz poleciał.
Tak, właśnie. Bez znajomości języka angielskiego, hiszpańskiego, tylko polski. No właśnie, jak to dobrze uczyć się języku w szkole.
Mhm. Kiedy się już umie, to już łatwiej to
tak,
powiedzieć.
Tak, tak, tak. Ale powiem tak, że Pan Bóg właśnie wtedy działa, naprawdę bardzo działa i nawet jeżeli się nie umie tego języka, o czym przekonałem się na lotnisku w Madrycie, kiedy w tym czasie właśnie akurat leciały dziewczyny do Stanów i akurat z jedną z nich siedziałem i rozmawialiśmy, prawda, gdzie lecisz, prawda, i tak dalej. Ja powiedziałem, że jestem księdzem i lecę do Peru na święcenie kapłańskie mojego kolegi. Więc jak gdyby no do nich dołączyłem, bo one znały angielski i mogły się zapytać, jak tam, prawda, na tym lotnisku to lotnisko przejść, prawda, jak się dostać do hotelu, bo miałem właśnie nocleg. I oczywiście, kiedy one, już pani im tłumaczyła po angielsku, gdzie jest ten hotel, zrozumiałem, że jest tu bardzo blisko, trzeba wyjść i wsiąść do autobusu. Na tyle, co znałem angielski, to naprawdę bardzo mało. Ale ona mi wytłumaczyła, że trzeba iść tam gdzieś dalej. Więc ja tam poszedłem. Okazuje się, że tam nic nie było. Więc myślę sobie, teraz tak, pójdę tak, jak ja myślałem. Da? Poszedłem akurat, pokazałem pani bilet, który dostałem na lotnisku i powiedziała, żebym tutaj poczekał ręką, więc zrozumiałem, że po prostu, że to jest właśnie to miejsce.
Tak, czyli i tam spotkanie na miejscu jeszcze, dodajmy w Peru, ten pierwszy kontakt.
No
jak on zadziałał na decyzję.
To jak się, prawda, leci na tandami, jeszcze jako wtedy był dzień, kiedy leciałem, to anty są czerwone z góry i naprawdę są wysokie, no, to są prawie sięgające 7000 metrów nad poziomem morza, przynajmniej w Peru jest taki szczyt Huascarán i są takie właśnie czerwonawe. Kiedy minęliśmy Andy, zobaczyłem takie wielkie chmury, białe chmury, dużo chmur. W lipcu tam właśnie jest zima, czyli prawie pół roku nie świeci słońce, czasami się przebije, pada lekki deszczyk, więc kiedy lecieliśmy przez te chmury, myślę sobie, co się w ogóle dzieje? Gdzie jestem? I nagle zobaczyłem, bo tam już było ciemno, prawda? O piątej, tam już było po prostu pod tymi chmurami ciemno. Mnóstwo świateł. To było dosłownie takie, no, olbrzymie coś, jakiś kolos z takimi migającymi światłami. To po prostu były latarnie uliczne, ale to było, no, wielkie. I potem tam, prawda, to zupełnie inny świat. Mnóstwo samochodów, jakiegoś trąbienia, prawda, spalin, dziury w drodze, prawda. Gdzieś mnie zabrali do takiej wspólnoty, bo Grzesiek właśnie tam kończył, w linii był w takiej wspólnocie charyzmatycznej. I na początku to człowiek właściwie jest taki, no jak, można powiedzieć, jakby, no nie wiem, gdzieś do wody, prawda, go wpuścili i nie wie, jak oddychać, prawda, i co ma ze sobą zrobić.
Tak, odnaleźć się. Temperament Peruwianczyków jest taki, jak kojarzymy z Ameryką Południową, tak, jak Brazylijczyków.
No, bardzo żywi, tak. Żywi. Bardzo żywy. Oni są bardzo otwarci właśnie. Pojechaliśmy do takiej rodziny, na początku do takiej rodziny. I ta rodzina, jakie było przyjęcie? Więc rodzina, w której właśnie syn był też klerykiem, który chodził razem z Grzegorzem do tej wspólnoty. Oni tam się przygotowywali do święceń kapłańskich. No niesamowite w ogóle. Mnie tak przyjęli, przywitali, że ja po prostu byłem naprawdę tak zaskoczony. I od razu kolacja, prawda? wspólna kolacja, więc do jakiejś takiej restauracyjki zabrali nas. Wiadomo, taki gość z Polski przyjeżdża, więc oni po prostu chcą jakoś to zaznaczyć, prawda? I no niesamowite to było. Pamiętam, ja tutaj na pół przytomny, bo 11,5 godziny z Madrytu do Limy się leci i zmiana czasu jest 7 godzin. Ale po prostu to dla mnie było takie niesamowite. Ich gościnność, otwartość. I pamiętam, że tylko pytałem się Grzegorza, co mogę jeść? Czy to mogę jeść? Czy tego nie powinienem jeść? Żeby mi nie zaszkodziło, bo to jednak kwestia przyzwyczajenia organizmu jest też bardzo ważna. Trwa to troszeczkę czasu jednak. I później spotkania, wyjazdy na parafię. Po parafiach naszego wikariatu San Ramon, który leży na wschód od Limy za Andami i sięga aż do Brazylii. 80 tysięcy kilometrów kwadratowych obejmuje. Spotkania z ludźmi, a zwłaszcza jedno spotkanie w parafii Oxapampa, tam gdzie teraz właściwie jestem w tej prowincji, z pewnym starszym księdzem, misjonarzem z Hiszpanii. Kiedy pojechaliśmy w niedzielę rano, a pojechaliśmy tam z biskupem na bierzmowanie, a rano w niedzielę, bierzmowanie było po południu, pojechaliśmy do takiej małej parafiki, która się nazywa Kiasu, jest z Kechua, oznacza rzekę księżycową, na mszę świętą. Parafia, jedna z najstarszych w wikariacie, księgi parafialne są od 1881 roku i tam pojechaliśmy na mszę świętą. Ja oczywiście odprawiałem mszę świętą po polsku, z Oremusa, ksiądz po hiszpańsku. Ludzie przychodzili do kościoła, ponieważ nie było tam kapłana. To był 2004 rok. Nie było tam kapłana już od kilku lat, więc ten ksiądz sprawował mszę świętą w tej parafii, prawda? Również w sąsiedniej parafii. I właśnie tam zobaczyłem tą wielką życzliwość i otwartość tych ludzi i taką radość, że oni po prostu mnie nie traktowali jako takiego obcego, tylko od razu jakieś, prawda, nawet zdjęcia też zrobiliśmy, nie było problemów. I widziałem, jak ci ludzie przychodzili w gumowcach na mszę świętą, tak chodzą, a z powodu tego, że akurat no, sporo tych deszczy tam padało w tym czasie i też to chroni przed, no wiadomo, to
jest taki, pasożytami.
Właśnie, różnymi nawet i jakimiś wężami czy coś, żeby nie ukąsiły, także to jest to takie popularne buty w Peru.
Czyli to gorące przyjęcie i otwartość i to oczekiwanie na kapłana.
I brak kapłanów.
Brak kapłanów.
Właśnie. To jest, i w tej parafii tak sobie pomyślałem wtedy, u nas jest w Parczewie 6 kapłanów, a tam nie ma żadnego kapłana. Ksiądz musi, taki staruszek, dojeżdżać do tej parafii po takiej drodze, że naprawdę brzuch to bolał strasznie, bo takie dołki były. Zresztą teraz też jak tam jestem, to też jak poprawię drogę, to jest dobrze, a potem znowu te dołki się robią, bo to jest droga piaskowa. Wymywa. I to mi nie dawało spokoju właśnie, to, że nie ma tam księdza, a u nas jest tylu księży w Polsce. I nawet w tej parafii, w Oxapampa, już tuż przed bierzmowaniem, kiedy przyszliśmy tam z Grześkiem, rozmawialiśmy, on rozmawiał oczywiście z ludźmi, bo znał hiszpański, ja zobaczyłem konfesjonał, pusty, nie ma nikogo. Myślę sobie, siądę, pospowiadam ludzi przed mszą świętą, ale w tym momencie przychodzi myśl, przecież ty nie wiesz hiszpańskiego. Myślę sobie, co się dzieje? Ja po prostu już tak się poczułem, jakbym tam był, prawda? Mhm. Już nawet zapomniałem o tym, że języka nie umiem. Ale to po prostu, no, znajomość języka jest czymś bardzo ważnym, bo pamiętam, jak Grześka pytałem, a słuchaj, ale co oni mówią? I zawsze mówili, jaki chudy. Jaki chudy, tak? Mnie zobaczyli. Dziwili się temu. I biskup oczywiście zapraszał mnie też, żebym tam przyjechał do pracy. Ja czułem, że no Pan Bóg coś we mnie
może
mówi, prawda? Tak, może tego chcieć. I nawet się pytałem takiego misjonarza, księdza Marka Brolińskiego, Wikitos, jak też tam również byłem, pojechałem, zabrał mnie tam właśnie na swoją parafię, na Amazonkę. Pytam się go tak. Ja bym chciał tu przyjechać, ale ja nie wiem, czy Pan Bóg chce. A on mówi, Pan Bóg zawsze chce, tylko czy Ty chcesz? Prawda? I tutaj zostałem z tym, że Pan Bóg zawsze chce. Nie obiecywałem biskupowi, że na pewno przyjadę, ale powiedziałem, że będę się modlił, żeby to rozpoznać. Czy naprawdę tego Pan Bóg chce, czy to jest wolą Pana Boga, czy tylko są to moje emocje, taka chęć bycia tam. I w 2005 roku złożyłem podanie, prosząc właśnie księdza biskupa ordynariusza Zbigniewa Kierunkowskiego o pozwolenie na wyjazd na misję.
To było już przekonanie, to jest uwieńczenie właśnie tego procesu działania Pana Boga, bo tak to chyba należy nazwać. Są z nami słuchacze z Parczewa, pozdrawiają tutaj księdza z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Parczewa, księdza Jana. Jest także pytanie, ale to pytanie, na to pytanie odpowiemy po przerwie muzycznej. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, zachęcam do kontaktu 308-6701, to numer gadu-gadu, ewentualnie na SMS 509-056-590. Nie wiem, czy ta muzyka przypomina księdzu troszkę klimat Peru. Może troszkę.
Bardzo mocno.
Nawet bardzo. Mamy kolejne pytanie, a ja dodam tylko, że muzykę dzisiaj jest z nami po drugiej stronie szyby Krzysztof Łupkowski, co winienem był na początku audycji zaznaczyć. Paula pyta księdza o charakter pracy misyjnej księdza obecnej, na czym ona polega. Ja dodam tylko do tego pytania to o ten początek, kiedy ksiądz już po formacji zajechał, bo formacji nie dotykamy, w zasadzie wiadomo, trzeba ją odbyć, trzeba przebyć, a tam już na miejscu, gdy ksiądz zajechał, czym się ksiądz zajął, gdzie księdza skierowano?
Na miejscu dojechałem do Peru oczywiście też z przygodami, można tak powiedzieć, że wyjazd z Polski też nie był taki łatwy. Kiedy dojechałem i miałem wylatywać w poniedziałek, w listopadzie 2006 roku, nie pamiętam, chyba 28 listopad, to się okazało, że przyszła taka wielka mgła nad Warszawę, że przekładałem bilet aż do piątku. Dopiero wtedy mogłem wylecieć. Także nie szło wszystko tak jak po maśle, tak łatwo, prosto, tylko po prostu zawsze z jakimiś takimi problemami. Tak samo było z wizą w Peru. Również czekałem dosyć długo na tę wizę. Ciągle coś brakowało, ciągle coś było nie tak. Ciągle mnie odsyłali, że jeszcze nie ma tej wizy. Zastanawiałem się, czy właściwie Pan Bóg chce tak naprawdę, żebym tutaj był. Nic nie idzie do przodu. Sprawy Boże już teraz z perspektywy czasu widzę, że idą bardzo powoli i nie ma się co zrażać, że nie wszystko, że często nie idą tak łatwo. Trafiłem na początku na jako ksiądz, który zastępuje proboszcza do takiej parafii miejskiej w wikariacie San Ramon, która nazywa się Pichanaki. To jest takie miasteczko, które teraz ma już 30 tysięcy mieszkańców w dżungli wysokiej, czyli na wysokości mniej więcej 600 metrów. No, dżungla wysoka, można tak powiedzieć, 1400-1500 metrów, a dżungla niska to już jest 200-300 metrów nad poziomem morza i niżej, prawda? To już jest taki naprawdę klimat tropikalny, gorący, wilgotny. I tam właśnie zastępowałem zaraz po przyjechaniu, po trzech tygodniach, już znalazłem się jako, można powiedzieć, proboszcz na tej parafii wielkiej, w tym miasteczku, które obejmuje 30 tysięcy mieszkańców i jeszcze ma dużo wiosek naokoło. I te początki, naprawdę powiem, że były ciężkie. Ciężkie były początki, ponieważ język, znajomość języka jeszcze nie była na tyle dobra, żeby tak swobodnie rozmawiać. Mimo, że już prawda, w Centrum Formacji Misyjnej po 9 miesiącach zdobyłem jakąś wiedzę, znajomość języka. Potem 3,5 miesiąca w Hiszpanii. To jednak jeszcze to nie wystarcza, żeby, no, chociażby mówiąc kazania, nie posługiwać się kartką. I powiem taką fajną sytuację, która mi się przydarzyła po jednej z mszy świętych. Tam księża mówią codziennie kazania. Czyli w czasie każdej mszy świętej jest kazanie, krótka homilia. I po jednej z mszy świętych pewna siostra zakonna podchodzi do mnie i mówi: Padre, czy ty musisz mówić codziennie kazania? A ja jej odpowiadam: ksiądz proboszcz mówi codziennie kazania, to dlaczego mam ten zwyczaj zmieniać? A ona mówi: Padre, ja tak się strasznie nudzę. Wtedy trochę tak nie bardzo się było mi do śmiechu, prawda? Ale ja myślę, że ja rozumiem tę siostrę, bo ja sam po prostu strasznie się męczyłem, czytając kazanie przygotowane do karty, prawda, żeby one poprawnie były, żeby ludzie mnie rozumieli. No początki, no, trzeba po prostu przez to przejść. A dopiero później, z czasem, człowiek nabywa tej nawet takiej odwagi, zdobywa znajomość języka i dopiero po 2 miesiącach ludzie z parafii mówią mi: proszę księdza, już teraz księdza trochę rozumiemy. powiem, że...
przyjmowali na wiarę.
Właśnie. Ale niesamowite sytuacje. W czasie jednej z mszy świętej w niedzielę, kościół pełny ludzi, widzę, że przez środek kościoła wchodzi człowiek z brodą. Już wiedziałem, że to są Izraelici, jest taka sekta, którzy nie obcinają brody, prawda, mężczyźni nie obcinają włosów, chodzą w czapkach. Kobiety mają takie jak gdyby stroje z Izraela, takie troszkę jak zakonnice z welonem. I wchodzi pod sam ołtarz i mówi do mnie, że Chrystus nie zmartwychwstał, że nie ma zmartwychwstania. I wychodzi. I tak na oczach wszystkich ludzi. I tak sobie pomyślałem, dobry temat do homilii. Takie są też sytuacje tam w Peru. Charakter pracy.
Może jeszcze ruszyliśmy troszkę ten temat właśnie takich sytuacji i tego, co trudne. Dodajmy, czy tam dużo jest sekt, bo o tym się słyszy.
Tak, tak. W internecie można znaleźć informację, że katolików jest ponad 90%, ale myślę, że można powiedzieć, że chrześcijan jest ponad 90%, prawda? Tak można powiedzieć, ale katolików nie sądzę, żeby tak było, żeby było tyle procent, ponieważ wiara tam jednak nie ma korzenia. Jest pewien entuzjazm, ale ta wiara jeszcze po prostu nie jest tak głęboka, bo jeżeli ktoś z jakiejś sekty zaprosi katolika, który ma słabą wiarę, chodź, tam fani się modlą, śpiewają, grają, zobaczysz, to on tam pójdzie i on tam zostanie, bo będzie mu się wydawało, że tu nie ma różnicy między zielonoświątkowcami, czy ewangelikami, czy nawet świadkami Jehowy, czy mormonami, a katolikami, bo on po prostu tej różnicy nie odkryje. A sekt bardzo dużo jest, naprawdę, jest bardzo dużo i nie wszystkie sekty, nie tylko tych, które my znamy tutaj w Polsce, ale również sekt takich miejscowych. I często jest tak, że po prostu sekty się tworzą jak grzyby po deszczu, że jest jakiś człowiek, który idzie do jakiejś szkółki protestanckiej, tam zdobywa jakąś formację i po prostu potem zakłada, przyjeżdża do danej wioski, widzi, że tu jeszcze nie ma, jest teren, że tu można zacząć, zbiera ludzi, buduje jakiś kościółek, jakiś szyld, na przykład Dios es amor, czyli Bóg jest miłością, przybija, zwołuje ludzi i ci ludzie przychodzą. I to jest właśnie, a często przychodzą wtedy, kiedy nie ma księdza, nie ma kapłana, który by tych ludzi głosił tę prawdziwą wiarę.
Jest religijność, prawda?
Tak.
Natomiast nie ma podstaw wiary. No, nawet ma... takiego też myślenia krytycznego o sposobie wierzenia, prawda?
Tak, tak. Bo na przykład...
Ogromna pustynia rzeczywiście w tej dziedzinie.
Jest tak, że na przykład w mojej parafii radio działające są stacje świeckie, ogólne, ogólnokrajowe, kilka, ale też jest stacja ewangelików, którzy nadają non-stop, cały czas. I kiedy taki katolik słucha takiej stacji, bo czasami się zdarza, że tylko taką stację mogą usłyszeć, nie ma innej stacji, bo gdzieś tam nadajnik wysiądzie, czy coś tam się stanie, no to jak to jedna matka przychodzi do mnie i mówi, proszę księdza, ja już nie mogę słuchać tego radia, bo moja córka słucha, człowiek, z którym pracuję, jest ewangelikiem i on cały czas tego słucha i akurat pracujemy razem w warsztacie obok, słucha też tego moja córka i ona mówi mi pewnego dnia, mamo, chodź do tych ewangelików, pójdziemy tam, przecież to, no, to jest to samo, ten sam Bóg na nabożeństwo. Pomodlić się. Więc moi drodzy, takie są tam właśnie problemy, a często jest tak, że jak już wspomniałem, że sekty walczą z Kościołem katolickim. Na przykład kiedy w marcu 2008 roku biskup mnie skierował na tę parafię do pracy, przychodzi niedziela palmowa. Procesja. Przygotowujemy palmy, tak jak w Polsce. Ale oczywiście okazuje się, że do kościoła przychodzi garstka ludzi. Myślę sobie, dlaczego garstka ludzi? Ktoś mówi, proszę księdza, bo w szkole jest zorganizowane dzisiaj spotkanie z rodzicami i obecność jest obowiązkowa, pod karą pieniężną. Tak często robią, że po prostu ludzie przychodzili na te spotkania, więc wprowadzają karę pieniężną, dosyć wysoką dla tych ludzi i dlatego, żeby wszyscy byli i muszą wszyscy przyjść. I oczywiście organizują to ewangelicy.
Czyli oni sobie załatwiają to z rodzicami.
Tak. Rada Rodziców organizuje to i dyrektor też był akurat ewangelinkiem, więc w tym momencie nie ma ludzi w kościele na mszy świętej. I na mszy świętej, i na procesji po prostu jest garstka ludzi, starszych osób i troszkę dzieci.
To, co przed chwilą ksiądz powiedział, nawiąże do pewnego głosu, który pojawił się nam na SMS-ie, niepodpisany głos, ale w takim ostrym tonie, w zasadzie ostre pytanie. Czy w zasadzie zadam je w taki sposób, który powinien być zadany. Czy ksiądz jadąc tam do tych ludzi już po pewnym czasie pobytu, gdyby był na początku, nie stawiałbym tego pytania, w pewnym czasie pobytu, jedzie tam jak gdyby tylko z zewnątrz, czy w jaki sposób ksiądz się z nimi identyfikuje i z nimi tam jest na ich poziomie życia? Czy powiedzmy ta różnica, no, że mimo wszystko w pytaniu jest podane, że ksiądz ma samochód, to wiecie, ksiądz nie ma akurat samochodu, zdaje się, że przynajmniej może już teraz ma, bo na początku nie miał.
To znaczy ten samochód jest bardzo potrzebny.
Chodzi o to, czy to, że przyjeżdża z Europy, nie stanowi dużego problemu, powiedzmy w tej, nie wiem, różnicy posiadania, czy jakiegoś bariery nie buduje między tymi ludźmi a księdzem, który przyjeżdża.
Znaczy na początku to jest wejście w mentalność, w to życie codzienne tych ludzi stwarza dużo trudności. Między innymi takich na początku, że ci ludzie, każdego białego człowieka, jakiego widzą, traktują jako gringo, czyli takiego, który ma pieniądze, który po prostu, z którego można te pieniądze wyciągnąć, więc robią to w różny sposób. Kiedy się wchodzi do sklepu, to wszystkie ceny rosną. I chociaż ja wiem, że w innym sklepie udało się kupić to taniej, to tam wszystko zawsze jest drogie. I zawsze po prostu ludzie próbują, jest to sposób zdobycia tych większej ilości pieniędzy, po prostu wyciągnięcia pieniędzy od człowieka. I to mnie na początku bardzo denerwowało. Prawda? To dlaczego tak jest? Ja tu przyjechałem, prawda, nie mając nie wiadomo ile pieniędzy, prawda, tylko przyjechałem tutaj do konkretnej pracy, pomóc tym ludziom głosić Ewangelię, akurat w tym do pracy duszpasterskiej, a ci ludzie po prostu mnie tak traktują. Jakoś nie mogą sobie tego poukładać. Kiedy przychodzili właśnie również, na przykład taki przykład podam, człowiek, który przychodzi bez nogi i mówi, że musi zapłacić za łódź, prawda, za transport, przejazd 20 soli. Sol to jest moneta, waluta w Peru, która jest porównywalna z polską złotówką. I po rozmowie z tym człowiekiem rozmawiamy, prawda, co u niego słychać, jaka sytuacja, co robi i tak dalej. W końcu on mówi, że on potrzebuje jedzenia. I tylko jedzenia. Więc poszedłem do sklepu, kupiłem mu trochę tego jedzenia, jakiś ryż, prawda, bułki, bo tam nie ma chleba, są bułki. Coś, co było mu bardzo potrzebne. Potem dowiedziałem się, że ma rodzinę, bo spotkałem go na spotkaniu organizowanym z racji Bożego Narodzenia, takiej wigilii dla tych najbiedniejszych, organizowanym przez Caritas. I poznałem jego rodzinę, jego żonę, jego dzieci. Często po prostu nie ma, może to nie jest zła wola tych ludzi, prawda, takie wykorzystywanie, ale po prostu oni nie wiedzą, że tak normalnie można powiedzieć, poprosić o to, co jest potrzebne dla nich. Dopiero później, prawda, kiedy się tych ludzi pozna, to trochę tak się to inaczej odbiera, ale to i kwestia wejścia. Powiem tak, ludzie są bardzo otwarci. I naprawdę oni nie myślą tak naprawdę, jeżeli się już tych ludzi pozna, tylko o pieniądze, prawda, że mogą materialnie, prawda, coś tu, prawda, wyciągnąć, otrzymać. Oni po prostu chcą, żeby był z nimi ksiądz. I kiedy wyjeżdżałem do Polski, w jednej z wiosek po mszy świętej, był chrzest również, piękna, radosna Eucharystia, nabożeństwo, ci ludzie, no prawie ze łzami w oczach, z takim jakimś bólem, pytali się, czy ja już naprawdę nie wrócę, czy ja już wyjeżdżam na zawsze. Po prostu tak mnie to naprawdę ruszyło, że mówię, słuchajcie, ja tylko jadę na wakacje, a moje wakacje się przedłużyły o 11 miesięcy. I po prostu powiedziałem, że ja wrócę do was. Ja wrócę do was. Ja po prostu, można powiedzieć, że to bycie tam w Peru, to takie przestawienie się bardzo szybko
nastąpiło,
tak. Jakoś tak nie wiadomo, przyzwyczajenie organizmu, no to troszkę trwa, prawda? Trzeba się zmierzyć z różnymi chorobami, zanim te prawda, bakterie, prawda, organizm się przyzwyczai do nowych bakterii, do nowego klimatu. To jednak wymaga więcej wysiłku. Ale powiem, że to przestawienie się na tamte warunki, na tamten sposób bycia, prawda, odżywiania się, prawda, bycia z ludźmi, naprawdę ja o tym po prostu nie myślałem. To jest po prostu, jest to otwarcie się na drugiego człowieka, tak samo tutaj na parafii, prawda, jest otwarcie się na drugiego człowieka, tego, który przychodzi z różnymi problemami, tam z chorobą niejednokrotnie, bo no nie ma pieniędzy na lekarstwa, na przykład bardzo wiele razy wiele takich ludzi przychodzi prosząc o pomoc, żeby kupić lekarstwa z receptami. To spotkałem się nie tylko w mojej parafii, ale w tych innych również parafiach, w których byłem, a byłem na początku byłem w trzech parafiach. Pierwsza to Pichanaki, druga Puerto Bermudez i trzecia Atalaya nad Amazonką. Tam poznawałem właściwie trzy parafie, trzy różne, można powiedzieć, środowiska, różni, niby no Peruwianczycy, prawda, ale różni ludzie. I powiem, że w tej drugiej parafii w Puerto Bermudez czułem się najlepiej. To był taki bardzo radosny czas, kiedy chodziłem też do szkoły na katechezę i kiedy dzieci mnie poprawiały, mówiąc, a nasza pani to tak nie pisze. Pisałem coś na tablicy. Albo nasza pani to tak nie mówi, tak się nie mówi. Jak coś powiedziałem źle, to one się śmiały, prawda?
Dużo radości z takich
prostych
spraw.
Dużo radości właśnie.
Prawda, więc dopowiadając do tego głosu, który myślę, że jest nie tylko, nie jest to głos odosobniony, w sensie rozumowania i logiki, nie da się drugiemu tego, czego się nie posiada, a
cała
praca i energia rzeczywiście idzie w tym kierunku, żeby zyskać ich zaufanie, a na pewno nie zyska się ich zaufania, kiedy się tworzy bariery między nimi. To raczej właśnie sekty różnego rodzaju, czy tak jak słyszeliśmy nawet, no to trochę jest wstyd powiedzieć, że na inne, niektóre wyznania chrześcijańskie stosują te metody niezbyt chlubne. To zostawmy to właśnie i po chwili muzyki wrócimy do dalszej pracy, dalszego charakteru pracy księdza. Już prawie 22.40. Chcemy wykorzystać maksymalnie ten czas, który jest nam dany. Ksiądz Jan Miedzianowski, misjonarz z Peru. Proszę księdza, charakter pracy na bieżącej parafii, już samodzielnej, już takiej, można powiedzieć, troszkę nie na próbę, jeśli tak można powiedzieć. Jak to wygląda? Czy ta parafia jest zorganizowana? Po kim ksiądz ją przejął? Jakie perspektywy ksiądz widzi? No i takie porównanie troszkę też ludzi, ale to potem.
Obecnie pracuję w parafii Huancabamba. Jest to w języku Quechua, języku Inków, który jest drugim językiem obowiązującym w Peru, po hiszpańskim. Oznacza to płaska skała. Jest to parafia położona między górami na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza, czyli już tak między dżunglą a górami. Nazywa się to po hiszpańsku Ceja de Selva. Jest to parafia wiejska. Kościół parafialny został konsekrowany w 2006 roku przez biskupa, obecnego biskupa Gerardo Serdin, który jest franciszkaninem, Chorwatem, misjonarzem już ponad 30 lat, pracującym w Peru. I do parafii przynależy około 40 wiosek. Mówię około, bo jeszcze nie odwiedziłem wszystkich wiosek. Nawet nie mam takiej dobrej mapy w ogóle parafii. Wszystko właściwie jest, dopiero się tworzy. Parafia jest młoda. Był na tej parafii pierwszy proboszcz, Padre Ruben, czyli ojciec Ruben, tak nazywał się, który był na tej parafii 2 lata i teraz jest na takim urlopie zdrowotnym, można powiedzieć, na podreperowaniu zdrowia, odpoczynku. Ja jestem drugim proboszczem, jeszcze takim niepisanym proboszczem, można powiedzieć ustnie nominowanym przez księdza biskupa. I charakter pracy. Głównie w Peru duszpasterstwo polega na odwiedzaniu tych wiosek w miarę regularnie, w miarę często. Wiadomo, że jest to w moim przypadku do tych wiosek właśnie mogę dojechać samochodem, dlatego samochód jest czymś nieodzownym. Po prostu bez samochodu nie da się. Jeździłem motorem, bo mieliśmy stary samochód, który nie miał już siły dosłownie jeździć i palił naprawdę bardzo dużo. Ale kiedy jadę samochodem, to zabieram też siostry zakonne albo osoby świeckie, które mi pomagają, prawda? Organizują śpiew w tym czasie, kiedy ja spowiadam ludzi, albo jakieś zabawy z dziećmi, katechezę w tym czasie robią, bo tak ludzie by się nudzili. Co robić, prawda? Ksiądz tutaj spowiada, więc spowiedź też troszkę czasu zajmuje, albo robi jakąś katechezę, przygotowanie do Chrztu Świętego, to one na przykład już siostry z dziećmi robią katechezę, jakieś zabawy. To jest po prostu taka praca zespołowa. Nie da się, a na motorze no pojedzie jedna osoba, no dwie, prawda? Ale też jechałem motorem i skończyło się to wypadkiem.
Nie z winy księdza.
No właśnie. Trzeba było po prostu, za zakrętem pojawiły się nagle przede mną samochód ciężarowy i osobowy.
Skutki na 2 lata.
Tak, właśnie. Więc moi drodzy, a samochodem jest bezpieczniej. Jest to po prostu bezpieczniejsze. I no wyobraźmy sobie po jakichś kamieniach, gdzieś po wodzie jechać motorem, albo no rowerem to się nie da po prostu, a samemu to ja musiałbym tam no naprawdę no czasami dniami tam dochodzić. A są takie wioski, do których właśnie trzeba iść dzień drogi, pieszo, w górach.
Jaką rozciągłość może mieć mniej więcej księdza parafia na kilometrach?
Myślę, że w promieniu może być nawet do 40-50 kilometrów, prawda? Promień. Tak może być.
Tak, to bardzo dużo. To wymaga już konkretnych środków i możliwości.
Tak. Parafia jest młoda. Jeszcze właściwie nie ma jako takiej struktury. Ta parafia, czy jakiej struktury? Nie ma rady parafialnej. ten pobyt tutaj w Polsce przeszkodził mi też w poznaniu tych ludzi. Ksiądz Henryk, który pracuje, misjonarz z Tarnowskiej w Szczecinnej parafii, już zorganizował takie odwiedzenie rodzin, taką polską kolędę. Już zaczął w Adwencie, żeby skończyć na Boże Narodzenie, czy krótko po Bożym Narodzeniu, odwiedzić wszystkie rodziny, żeby pobłogosławić te rodziny, te domy, poznać tych ludzi, ile ma katolików, kto jest katolikiem, jakie są warunki, w których żyją ci ludzie, a jest bardzo ważna sprawa, i zaprosić tych ludzi do kościoła. Jeden z misjonarzy mówił mi właśnie, że ludzie bardzo cenią sobie to, kiedy ksiądz do nich przyjdzie, kiedy ich odwiedzi. No, czują się dowartościowani. To jest takie dla nich wielkie przeżycie, kiedy ksiądz przyjdzie, ale też i dla misjonarza, bo już zna tych ludzi. Wie, już ta osoba mieszka tam, w takich warunkach, ma tyle, tym się zajmuje. I w taki sposób też tworzy się kartotekę parafialną, żeby po prostu wiedzieć, jakoś zrobić to, taką usystematyzować, żeby to było po prostu czarno na białym, bo często się ludzie pytają tutaj w Polsce, ile rodzin, ile osób jest w parafii. Naprawdę nie wiem. To jest właśnie... Mhm. Tego jeszcze nikt nie zrobił.
Specyfika pracy misyjnej, tak.
Oczywiście.
I pewnie się księdzu nie uda w całości zrobić, choć życzylibyśmy tego. Prawda?
Właśnie, to jest praca na długie lata. Wszystko zależy od tego, jak Pan Bóg, prawda, pokieruje.
Wiadomo, że to jednak, wiadomo, że potrzebne są te dane, ale sama specyfika ludzi właśnie, poznawanie ich, prawda,
tak.
Tego, kim są, jakie mają potrzeby, potem głoszenie Słowa Bożego, to też pewnie ma inny wymiar.
Tak, tak. Oczywiście tam, gdzie jestem, zresztą na misjach, są ludzie biedni. I głosi się Ewangelię ubogim, ludziom naprawdę biednym, i z tej otwartości serca też się niejednokrotnie korzysta. Kiedy dane mi było, miałem to szczęście pójść jeszcze przed wypadkiem do jednej z wiosek, do której szedłem cały dzień pieszo, towarzyszyło mi dwóch przewodników, dwóch chłopców. Jeden już z nich zakończył na szkole podstawowej swoją naukę, nie poszedł do gimnazjum, ponieważ z braku pieniędzy pracuje na roli, na polu, ma taką plantację owoców i tym się zajmuje, w taki sposób też pomaga swojej rodzinie. Jedliśmy na jednym z postojów ziemniaki, które obierało się paznokciami.
Jak nazywają się w tamtym języku? Jak się mówi?
Ziemniaki. Aż strach się przyznać, że nie wyleciało.
Albo dawno ksiądz nie jadł ziemniaków, albo ta choroba spowodowała, że ksiądz tam nie był. Przypomnij się, przepraszam.
Przypomnij się, właśnie wychodzi moja znajomość hiszpańskiego. To znaczy, może tak powiem, że jak rozmawiam po hiszpańsku, miałem okazję, tak wtrącę, z pewnym ojcem z Meksyku, naprawdę dziwiłem się mojemu hiszpańskiemu, prawda? A tutaj czasami tak to już mi się zdarzyło drugi raz, że ktoś mnie zaskoczy i po prostu gdzieś leci mi z głowy.
Wróćmy do opowieści. Jedliśmy ziemniaki.
Tak. Z taką rybą, którą oni złapali rano. I podzielili się ze mną. Ja miałem oczywiście jakiś tam chleb, coś wziąłem, zjadłem rano śniadanie. I oni powiedzieli, że wezmą jakiś, mama i przygotuje ten obiad. I oni po prostu naprawdę się potem ze mną z tym podzielili. Jedliśmy bardzo skromnie, ale ileż radości jest w tym właśnie, w tym doświadczeniu takiej otwartości tych biednych ludzi, którzy nie mają, a jeszcze się dzielą. Później tak samo w tej wiosce, do której doszliśmy, już bardzo zmęczeni, zmoknięci po całym dniu drogi, na wysokości ponad 3000 metrów, gdzie jest zimno, tlenu już zaczyna brakować, zaprosiła nas taka rodzina do takiej małej, skromnej kuchenki. Taka lepianka, był taki piec z gliny, taki malutki, ale co najważniejsze właśnie, że można było się ogrzać, to jest niesamowite. I otwartość tych ludzi, oczywiście ziemniaki. Ziemniaki tam w górach, gdzie oni je sadzą, to jest takie podstawowe jedzenie. Ziemniaki podane były wodą, zaprawioną troszeczkę mlekiem. Tam mają mleko w puszkach, takie skondensowane, żeby się nie psuło. Troszkę osłodzone. To chyba najwspanialszy posiłek, jaki jadłem. Po tym całym dniu drogi do końca życia będę go pamiętał. I właśnie, ale otwartość, życzliwość tych ludzi na kapłana. Właśnie tamci ludzie biedni są bardzo prości i takim ludziom, do takich ludzi zupełnie inni są ludzie na przykład w miastach, kiedy już ta komercja, czy to, prawda...
Wygodniejsze życie,
czy może więcej tych ludzi białych widzą, to tak trochę patrzą inaczej i od tej strony bardziej jakby, prawda, coś więcej wyciągnąć, a jeżeli tamci ludzie często, prawda, gdzieś tam na wioseczkach, tacy, czy w dżungli, czy
myśli ksiądz o zaradzeniu w jakiś sposób, na ile możliwe oczywiście, bo to wiadomo, że nie jest głównym celem dać im chleb, prawda?
Ale... Tak, tak. No właśnie, tak, to próbuję w tym kierunku próbuję pójść, teologia wyzwolenia, prawda? Żeby zrównać wszystkich, prawda, żeby najpierw nakarmić. Wiadomo, że inaczej się głosi Ewangelię tym, którzy mają pełne żołądki, a inaczej tym, którzy są głodni. To fakt. Ale i też przychodzą ludzie, którzy proszą, ale jak to wygląda w Peru właśnie? Więc najpierw tworzy się na parafiach. W mojej parafii jeszcze nie powstał taki zespół charytatywny z powodu wyjazdu na urlop, a i potem tego przymusowego urlopu, ale już o tym bardzo mocno myślę. Zespół charytatywny, który będzie zajmował się ludźmi chorymi przede wszystkim, odwiedzaniem chorych, przygotowywaniem ich na wizytę z kapłanem, ale również i tych ludzi, którzy najbardziej potrzebują. Ponieważ przychodzi wiele ludzi na parafię, którzy proszą o wsparcie materialne, ale trzeba też wiedzieć, czy ci ludzie naprawdę potrzebują tych pieniędzy, czy po prostu tylko próbują coś wyciągnąć, prawda?
W jakiś sposób swojej nędzy moralnej jakoś tam się pogubili, prawda?
Tak, tak, tak. Więc tacy ludzie chodzą do tych ludzi, odwiedzają ich i wtedy, jeżeli naprawdę jest taka konieczność, potrzeba, pomagają. A skąd właściwie pozyskuje się pieniądze? To nie jest tak, że misjonarz przyjedzie tutaj, prawda,
z teczką pieniędzy.
Właśnie i już te wszystkie pieniądze, prawda, ma na rozdanie dla ludzi. Oczywiście ma dla tych ludzi, ale też w jaki sposób też się robi. Wspiera, ale nie wszystko daje, prawda? Ci ludzie, którzy tam są, muszą też się angażować. Muszą jak gdyby poczuć się odpowiedzialni za to ich dzieło, że to będzie ich dzieło, że oni będą pomagani, prawda? Nie tylko misjonarz sam, a oni po prostu tylko czekają na to, żeby ktoś im dał.
To jest ta praca charytatywna i bardzo taka trudna, bardzo trudna.
Trudna jest,
odpowiedzialna,
tak.
Trzeba z wyczuciem ludzkim. Tak. Czy są grupy modlitewne już
właśnie
jakieś działające?
Powstało kółko różańcowe w mojej parafii i regularnie w pierwszą niedzielę miesiąca są zmieniane tajemnice.
A jak jest z pobożnością maryjną? Pytam jako...
Jest duża. W mojej parafii, w parafii Huancabamba, mamy takie wielkie święto. Jest to związane ze świętem patronalnym gminy, a patronem gminy jest Matka Boża Szkaplerzna. Matka Boża z Góry Karmel. 16 lipca jest takie szczególne święto, uroczystość w gminie, gdzie jest uroczysta msza święta. Zapraszamy też różnych gości, przyjeżdżają czciciele Matki Bożej Szkaplerznej, jest również obrzęd nałożenia szkaplerzy, czyli włączenia w poczet czcicieli Matki Bożej. Potem po mszy świętej jest procesja po ulicach tej miejscowości. Bierze w niej udział alkalde, czyli można powiedzieć wójt tej gminy, cały urząd gminy, różne organizacje, które tam działają. Jest też szpital, szkoła, uczniowie biorą udział i wierni, którzy przychodzą. Pobożność maryjna jest bardzo rozwinięta w Peru, tak. zwłaszcza przez modlitwę różańcową w mojej parafii, każdego dnia siostry zakonne odmawiają przed mszą świętą różaniec.
Jakie siostry tam pracują?
Pracują tam siostry, może trochę będzie trudno przetłumaczyć mi z hiszpańskiego na polski, jest to zgromadzenie hiszpańskie. Można powiedzieć siostry służebniczki serca Jezusowego. Może tak to przetłumaczę na polski, bo tak to troszkę byłoby ciężko, prawda? I one właśnie, jak już tam przyszedłem, one już były na parafii, przyszły już jeszcze przede mną i zawsze przed mszą świętą odmawiają różaniec. To jest bardzo, bardzo wspaniała sprawa. Powiem, że na ten różaniec nie zawsze przychodzi dużo osób. Nie zawsze. Także przychodziło dużo osób, kiedy ja byłem na parafii. Kiedy wróciłem po tym wypadku na parafię, po 4 miesiącach nieobecności, zauważyłem, że mniej ludzi przychodzi do kościoła i na ten różaniec, że dzieci są jakieś takie, po prostu takie gdzieś biegają, właściwie nie modlą się, biegają koło kościoła. Się zastanawiałem, dlaczego tak jest. Wcześniej się modliły wszystkie ładnie tutaj w kościele, a potem, prawda, gdzieś rozbiegane, gdzieś tak jakby bawiły się, a zamiast się modlić w tym czasie, zastanawiałem się, co się dzieje. I widzę teraz, że ta obecność kapłana jest tam bardzo, bardzo potrzebna. Po prostu, bo inaczej...
Trzeba wracać.
Tak, trzeba wracać. Właśnie. I to jest bardzo... Mhm. Jeśli chodzi o ten powrót, to tak sobie myślałem, że jakbym miał nawet o kulach wrócić, to tam wrócę. Zawsze znajdzie się jakieś miejsce dla księdza, który by nawet gdzieś przy jakiejś parafii miejskiej mógł muszę odprawić.
Spowiadać, tak,
prawda,
jak
spowiadać właśnie, początku, oczywiście.
Pierwszy odruch.
Spowiadać, prawda, odprawić mszę świętą, zrobić jakieś spotkanie z ludźmi czy z młodzieżą. To zawsze myślę, że ksiądz biskup mnie przyjmie, nawet jakbym był kaleką, ale dzięki Bogu chodzę. A jeszcze powiem, że kwestia przygotowania do sakramentów świętych. Oczywiście do małżeństwa przygotowuję ja. Udało mi się na mojej parafii przygotować jedną parę do małżeństwa. Wiem, że po moim wyjeździe pojawiła się już druga, ta, że może właśnie coś z tym względzie będzie lepiej, ponieważ jest dużo konkubinatów. Mhm. Cywilnych związków, właśnie rodzina bardzo kuleje. Tu jest naprawdę bardzo dużo pracy trzeba, żeby po prostu te rodziny były trwałe, właśnie połączone węzłem sakramentalnym. Siostry przygotowują do pierwszej komunii i do bierzmowania. A dlaczego siostry? Ponieważ spotkania są w niedzielę. One też, kiedy uczą w szkołach, też przygotowują w szkołach, robią katechezy.
Ksiądz ma dużo pracy.
Właśnie, a ja w niedzielę, w czasie, kiedy one przygotowują, teraz akurat jest to po mszy świętej, jeżdżę do innych wiosek. I tu jest właśnie ten problem, że ksiądz po prostu, a też właśnie, żeby ludzie mieli mszę świętą w niedzielę, w innych wioskach, które są blisko, prawda, kościoła, najbliżej, niestety, musi tam pojechać, a nie może zrobić katechezy.
Zapewne zajęta jest też i sobota z racji
właśnie,
możliwości
tak,
przed
tak,
niedzielą.
Tak, zgadza się.
Specyfika misji.
Tam jest tak, że często właśnie w sobotę rodzice zabierają dzieci do pracy na te poletka.
Szkoła jest do piątku.
Właśnie, tak, szkoła jest do piątku. Potem jest praca w domu i w niedzielę rano jest taki czas najlepszy, żeby zebrać dzieci i młodzież. I dlatego właśnie, bo to jest, po prostu też trzeba zwrócić uwagę na to, że w niedzielę też pracują. Też pracują. Albo później idą w niedzielę na mecz. Na mecz. Więc...
Kolejna...
Tak, to jest tak też
specyfika.
Konkurencja dla mszy świętej, dla kościoła, dla spotkań, mecze. Bardzo lubią grać w piłkę Porywieńczycy i naprawdę nie przepuszczą żadnego meczu. Także tu jest też... Dlatego właśnie trzeba robić tak, żeby po prostu mimo tych różnych trudności oni skorzystali z mszy świętej, z modlitwy, ze spotkania i potem poszli na mecz. Prawda? Także tutaj Kościół musi po prostu wchodzić tam, gdzie w taki sposób organizować to, żeby po prostu ci ludzie żeby po prostu nie przegrać z tym jednak, że bardzo silne jest, jeszcze nie ma takiej może czegoś takiego, takiej wiary, która by po prostu nakazała im zrezygnować, prawda, z pójścia na mecz, pójść najpierw do kościoła na mszę świętą, pomodlić się, a później pójść na mecz. No jeszcze tutaj nie ma tego. Nie ma czegoś takiego. Nie u wszystkich ludzi, prawda?
Powoli, powoli.
To straszne.
Czas nasz praktycznie minął. Czas nasz minął. Przez tę audycję głos następujący zanotowałem. Niech mnie ksiądz tam zabierze. Nie chcę ciągle patrzeć na ich nędzę w telewizji. Chcę im pomóc. To właśnie Paula, która zadała pierwsze pytanie. Mm-hmm. Jeśli Paula pozwolisz, ja twój numer księdzu przekażę, ewentualnie ksiądz się do ciebie odezwie jeszcze.
Dziękuję.
Już tak modo privato. Może kiedyś rzeczywiście będzie okazja pojechać i do Peru.
Tak.
Także inne głosy, zachęty. Pozdrawiam księdza Jana, życzę zdrowia, siły do pełnienia misyjnej posługi.
Bardzo
z pamięcią
dziękuję.
Modlitwie parafianka z Parczewa.
Bardzo dziękuję.
Także inne głosy, których ze strony, których byśmy się nie spodziewali, osób właśnie, które nas słuchają, które z takim podziwem, że ksiądz pojechał w dobie źle pojmowanego ekumenizmu, że są księża, które chcą wyjeżdżać na misję i życzę księdzu wytrwałości w pracy, aby udało się księdzu sprowadzić do kościoła jak najwięcej dusz zagubionych w sektach.
Dziękuję bardzo.
Te pozdrowienia od pana Jarka tutaj do nas przyszły. Więc proszę księdza, jeszcze okazja pozdrowić może i powiedzieć jeszcze jedno, jak możemy księdzu pomóc, jak mogą pomóc ci, którzy słuchali lub którzy na informacje dostaną. Ja tylko dodam, że informacje bieżące w jakiś sposób udostępnię bardziej na pierwszej stronie naszej strony misyjnej po tej audycji. Postaram się, żeby to było już jutro. www.misjosiedlcesacro.pl. Jak możemy księdzu pomóc? Co księdzu będzie teraz potrzebne? I kiedy ksiądz wyjeżdża do Peru?
Do Peru wyjeżdżam już w niedzielę, więc jestem w takim gorącym czasie przygotowań na wyjazd do misję, na wyjazd na misję. W jaki sposób pomóc? Na pewno modlitwą. Bardzo proszę o modlitwę wszystkich słuchaczy, o modlitwę w intencji wszystkich misjonarzy, nie tylko w intencji mojej, ponieważ jest wielu misjonarzy z Polski, jest ponad 2000 misjonarzy, w tym są kapłani, diecezjalni, zakonni, siostry zakonne i osoby też świeckie, które właśnie szczególnie jest potrzebna ta modlitwa, żeby właśnie mieć tę moc. Żeby się nie zdarzyć, bo przychodzą takie momenty, że człowiek, prawda, mówi, prawda, głosi Słowo Boże, a widzi jak gdyby, że nie ma jakiejś takiej odpowiedzi, prawda, ze zmiany życia, prawda, że to jak gdyby, no, nic nie dociera. Żeby w takich momentach, kiedy przychodzą takie sytuacje trudne, przychodzi też samotność, bo też takie, przychodzą takie chwile, powiem szczerze, że nie miałem ich strasznie dużo, a kiedy przychodzą różne trudności ze strony ludzi, też trudności, prawda, w tej pracy, na przykład no, w pracy czy duszpasterskiej, czy też w takiej pracy tworzeniu na przykład kaplic, prawda, czy budowie kaplic, czy budowie kościoła, czy takich spraw gospodarczych, że po prostu ten kapłan miał mądrość, prawda, miał mądrość, miał siłę, żeby po prostu nie zrażał się, nie załamywał, umiał wytrwać. To jest bardzo ważne. Właśnie bardzo ważna jest wiara i modlitwa na misjach. I zaufanie Panu Bogu tak naprawdę do końca. Tego doświadczyłem i tego się trzymałem przez ten cały czas pobytu na misjach. To dawało mi siłę. I też ta świadomość, że tylu ludzi się za mnie modli. I również tylu ludzi wspiera materialnie. Właśnie za to chciałbym również bardzo serdecznie podziękować, ponieważ, moi drodzy, właśnie...
Czy możemy wpłacić na konto tak. W Polsce? Co jest konto?
Tak.
Jest, dobrze,
tak.
To będzie widoczne na stronie tej, której wspominałem.
Tak, jest konto właśnie, na które można wpłacać ofiary na misję. Sprawa materialna właśnie również, bo sprawa duchowa jest bardzo ważna, ale również i materialna. Moi drodzy, już mi tutaj ksiądz Jarek daje znać, żebym kończył. Chciałbym serdecznie wszystkich pozdrowić. Szczególnie te parafie, które odwiedzałem teraz, organizując, prosząc o modlitwę, organizując zbiórkę na ofiary, na misję, szczególnie na budowę dwóch kaplic w dwóch wioskach, a także na inne potrzeby parafialne, ponieważ trzeba już odnawiać na przykład dachy i na na plebanii, na innym budynku gospodarczym po prostu konserwować, ponieważ korniki zjadają strasznie szybko i rdza może zjeść już całkowicie tą blachę. I po prostu i wiele, wiele innych spraw. I chciałbym pozdrowić również moich rodziców, moje siostry, moich kolegów kursowych. Niedawno obchodziliśmy 12. rocznicę święceń. Pozdrowić szczególnie Barafię Ostrów Lubelski, moją rodzinę Barafię. I moi drodzy, podziękować wam serdecznie za to wsparcie modlitewne, wsparcie materialne i zapewnić o mojej codziennej modlitwie. Ja już mam taki zwyczaj od początku, jak tylko wyjechałem na misję, modlić się za wszystkich, którzy mnie wspierają. Codziennie, na różańcu, również sprawuję msze święte. Przy większych świętach oferuję za dobrodziejów, a przeważnie raz w miesiącu modlę się z moimi parafianami. Zresztą mówię, właśnie włączam, mówię ich i włączam ich modlitwę. Proszę ich o modlitwę w intencji wszystkich, którzy nas wspierają tutaj w Polsce. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie księdzu Jarkowi do Radia Podlasie i za tę możliwość opowiedzenia tutaj o mojej pracy misyjnej. Wydawało mi się, że to tak dużo czasu, 1,5 godziny.
Okazuje się, że o połowę za mało.
Strasznie mało.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać za tę obecność jeszcze i życzę wiary, zdrowia i wytrwałości, tak jak życzy jeszcze księdzu Marek, który do nas zaesemesował. I obyśmy kiedyś mogli się spotkać. Nie za szybko teraz już, tak nie za
właśnie.
Szybko. Tam
dziękuję
ksiądz
bardzo.
Troszkę popracuje.
Tak,
szczęść
tak.
Boże na ten czas.
Szczęść
dziękuję
Boże.
Za Państwu za uwagę. Dziękuję za wszystkie głosy, za te pytania i trudniejsze i pozdrowienia dla księdza Jana. Na koniec udzielę błogosławieństwa, albo poprosimy naszego misjonarza może. Niech udzieli nam błogosławieństwa na zakończenie.
Bardzo się cieszę z tej propozycji. Przyjmijmy więc wszyscy Boże błogosławieństwo na tę spokojną noc i także na całe nasze życie, abyśmy trwali przy Jezusie Chrystusie, aby On był jedynym Panem naszego życia, abyśmy w Nim pokładali nadzieję, zwłaszcza w tych trudnych chwilach, abyśmy nie tracili nadziei, kiedy wszystko zdaje się uwalić, kiedy wszystko zdaje się być już stracone. Bóg wyprowadza z najgorszych tarapatów opresji, pozwolić Mu się prowadzić, zaufać Mu. Niech to błogosławieństwo temu służy. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy, a program realizował Krzysztof Łupkowski, prowadził ksiądz Jarosław Oponowicz. Już jutro od godziny 5:45 mogą Państwo łączyć się w modlitwie godzinek z Katolickim Radiem Podlasia. Serdecznie zapraszam. Szczęść Boże.
Czarno na białym.